teraz już czas spotkania z książką, audycja Czytać, aby być mądrym. I witamy na naszej antenie pierwszego naszego gościa. Jest nim pan Zbigniew Nowak. Halo?
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Witam serdecznie, panie Zbigniewie. Znawca roślin leczniczych, tak możemy pana Zbigniewa Nowaka określić. I dzisiaj chcemy pomówić o najnowszej chyba książce, chyba nie wiem, czy najnowsza, ale jedna
najnowsza,
z najnowszych.
Najnowsza, najnowsza, tak. Proszę ojca.
Pod tytułem Mniszek lekarski w walce z nowotworami. Książka pięknie wydana, Złota kolekcja ziół, to jest taka seria tych książek i najnowsza z tej serii. Cała książka o mniszku lekarskim, panie Zbigniewie?
Cała książka o mniszku lekarskim, bo tak się składa, że potęga natury, potęga apteki Pana Boga jest bardzo duża. Tam są leki na każdą chorobę, aby tylko człowiek chciał z tych leków korzystać i odkrył je w porę, ale to wszystko kwestia czasu. I kiedy właśnie naukowcy na przykład poszukują w pocie czoła leków skutecznych na nowotwory, taki lek mamy za progiem, jest nim właśnie mniszek lekarski, ten pospolity mlecz, który teraz właśnie kwitnie na łąkach, na pastwiskach, na miedzach, w sadach, ogrodach, to jest lek o nadzwyczajnej mocy leczniczej. I właśnie temu mniszkowi poświęciłem tę książkę.
I tutaj teraz patrzę na spis treści. Tutaj mamy takie rozdziałów, jest wiele, ale takie grupy rozdziałów. Mniszek lekarski, skarb z polskich łąk i pastwisk. Potem lek na miarę XXI wieku. I wewnątrz oczywiście mnóstwo szczegółowych tematów. Mniszek lekarski dla pożytku człowieka. Miód mniszkowy, cenny lek Zula. Jedz mniszek i bądź zdrów. I potem jest tych rozdziałów chyba kilkadziesiąt. Bogate ilustracje. A więc to wszystko jest takie bardzo zachęcające do wzięcia do ręki.
Tak, oczywiście napisałem nie tylko o wszystkich w zasadzie udokumentowanych zaletach leczniczych mniszka lekarskiego w oparciu o najnowsze zdobycze medycyny. Skupiłem też uwagę właśnie na tym kluczowym temacie, na nowotworach, ponieważ zanim przystąpiłem do pisania rozdziału właśnie poświęconemu nowotworom, przeanalizowałem ponad 60 różnych raportów medycznych, głównie pochodzących ze Stanów Zjednoczonych i z Kanady. I to utwierdziło mnie w przekonaniu, że jednak mniszek lekarski można polecić, dlatego że jest mnóstwo takich raportów, które potwierdzają właśnie przeciwnowotworowe działanie mniszka lekarskiego. On działa wielokierunkowo i bardzo inteligentnie. Z tym, że jednak jeśli ktoś podejmie taką kurację, trzeba powiedzieć o tym onkologowi, skonsultować to z onkologiem, bo jest bardzo takich dużo doniesień. Onkolog albo może zmniejszyć na przykład dawkowanie cytostatyków, czyli tych leków, które stosuje się w chemioterapii. Może również oczywiście wprowadzić taką kurację mniszkiem na odpowiednim etapie leczenia. Wszystko trzeba konsultować. Niemniej jednak z przekonaniem mogę powiedzieć, że mniszek właśnie działa przeciwnowotworowo. I tutaj właśnie bardzo dużo pojawia się w literaturze medycznej, bardzo takiej wiarygodnej, doniesień, że właśnie jest bardzo pomocny i bardzo skuteczny na przykład przy nowotworach prostaty, piersi, trzustki, wątroby i tak dalej, i tak dalej. Ale mniszek to przecież wspaniały również lek o działaniu żółciotwórczym i żółciopędnym. To jest taki znany lek od stuleci, który stosuje się właśnie przy niewydolności wątroby, przy niewydolności również trzustki, bo mało jest takich ziół, które również wspomagają pracę trzustki. Nawet mniszek lekarski proponuje się często przy nowotworach trzustki z wielkim powodzeniem. I to też właśnie potwierdzają te doniesienia naukowe, które analizowałem pisząc tę książkę. Mniszek lekarski bardzo dobrze sprawdza się w kuracjach dla ludzi otyłych, dla ludzi chorych na cukrzycę, dla ludzi, którzy zmagają się z insulinoopornością, czyli takim stanem przedcukrzycowym, co nawet może dotyczyć 10 milionów Polaków. My nawet często o tym nie wiemy. No i mniszek to również lek, który wzmaga nasz układ odpornościowy, dlatego że zawiera bardzo dużo inuliny, która jest świetną pożywką dla takich bakterii przyjaznych kwasu mlekowego, które żyją w naszych jelitach, a które wspierają naszą odporność, o czym często właśnie zapominamy. Mniszek lekarski to również lek, który przydaje się w leczeniu anemii dla ludzi, którzy są wyniszczeni przeróżnymi chorobami, często długotrwałymi. Dla ludzi, którzy mieszkają w zatrutym środowisku, dlatego że on wzmaga takie procesy samoodtruwania organizmu, nie tylko odtruwania wątroby, ale również całego organizmu. To jest zresztą udowodnione naukowo. To jest lek również, który pomaga nam w przeziębieniu, w grypie, bo na przykład często ludzie robią na przykład taki syrop z kwiatów mniszka lekarskiego. To jest bardzo dobry, bardzo stary lek właśnie przy kaszlu, jako ma działanie wykrztuśne, przeciwwirusowe również, przeciwprzeziębieniowe, więc do zimowej apteczki jak najbardziej warto zgromadzić taki syrop, bo on bardzo dobrze właśnie działa właśnie przy takich dolegliwościach. Poza tym mniszek lekarski oczyszcza organizm również z kwasu moczowego, który nam bardzo rujnuje właśnie stawy. Często ludzie chorują z powodu na przykład artretyzmu, reumatyzmu, przeróżnych stanów zapalnych stawów, a nie upatrują tutaj przyczyny w nadmiernym stężeniu kwasu moczowego we krwi. I tutaj właśnie mniszek się bardzo przydaje, bo dlatego, że on oczyszcza właśnie organizm z kwasu moczowego. A kwas moczowy właśnie, jeśli nie zostanie usunięty z moczem, z kałem, kiedy on się utrzymuje w organizmie i gromadzi, a najczęściej gromadzi się w stawach, to on właśnie prowadzi do stanu zapalnego, do bólu i do takich często nieodwracalnych zmian właśnie w stawach, co prowadzi no niestety do przeróżnych właśnie takich komplikacji zdrowotnych, łącznie nawet z kalectwem. Jeśli jest to choroba zaniedbana, no to tak często jest. W książce piszę również, jak mniszek stosować w kuchni, bo to jest taka bardzo zdrowa nowalijka. Liście mniszka lekarskiego, takie młodziutkie, teraz zbierane, można dodawać do surówek, do sałatek. Można oczywiście wyciskać z nich sok, z całych roślin można wyciskać sok i stosować na różne sposoby. No i w książce również piszę, jak mniszek lekarski wykorzystywać w kosmetyce, bo to też jest roślina uznana roślina kosmetyczna. No i oczywiście w książce nie zabrakło przeróżnych przepisów, receptur właśnie na takie sprawdzone leki, które możemy przygotować sobie bardzo łatwo w domu. Podaję również przepisy na przeróżne dania z mniszkiem, no i na różne kosmetyki z mniszkiem. Cała roślina mniszka jest, powtarzam, lecznicza, począwszy od kwiatów, czyli koszyczków kwiatowych, które teraz właśnie pojawiają się, a skończywszy na korzeniu. W każdej części rośliny jest troszeczkę inny skład, o tym też piszę w książce. Podaję również w książce takie receptury na specyfiki, które są polecane przy nowotworach. I z korzeni mniszka, i z liści mniszka, i takie właśnie zielone koktajle, na przykład z dodatkiem jarmużu, który też ma działanie przeciwnowotworowe udowodnione.
No właśnie jest cała ta paleta niesamowita tych możliwości wykorzystania mniszka tutaj, i sok, i miód, i jakieś winko nawet z mniszka, i
oczywiście
syrop, i kąpiel, i maseczka. Mnóstwo tych.
Zresztą sam miód mniszkowy, taki typowy, czysty miód mniszkowy, który produkują nam te najpożyteczniejsze owady świata, pszczoły, jest też bardzo leczniczy i o tym też piszę. Wprawdzie trudno go pozyskać, bo czasami mamy na wiosnę zbyt gorąco i ten mniszek wykwita bardzo szybko i pszczoły nie nadążą zbierać nektaru z jego kwiatów, ale miejmy nadzieję, że w tym roku tak nie będzie i będziemy mieli pod dostatkiem również takiego miodu mniszkowego, który jest też bardzo wspaniały, bo on działa bardzo dobrze na serce, on działa bardzo dobrze na wątrobę, na trzustkę. Polecany jest nawet ludziom, którzy zmagają się z cukrzycą, oczywiście w odpowiednich ilościach. Mniej więcej podaje się w literaturze, że taka dawka dla ludzi chorych na cukrzycę miodu nie powinna przekraczać 2 łyżek dziennie. Oczywiście jeśli chory nie zmaga się z otyłością. Więc przeogromne możliwości, jeśli chodzi o wykorzystanie tej rośliny. A roślina często właśnie ta jest traktowana jako właśnie taki uporczywy chwast, a to jest roślina o nadzwyczajnej mocy leczniczej. Postanowiłem właśnie o niej napisać w tej książce Mniszek lekarski w walce z nowotworami.
A skąd zrywać, a skąd nie zrywać? To też takie pytanie może pojawić się. Skąd zbierać mniszek? Z jakich miejsc?
No tylko nieskażonych, czyli takich miejsc czystych ekologicznie. Właśnie z takich dziewiczych pól, łąk, pastwisk, nigdy tam, gdzie nigdy właśnie w tych miejscach, gdzie na przykład mamy ryzyko, że na przykład mogą spływać jakieś nawozy sztuczne z pól, czy resztki jakichś pestycydów. Tam nie zbieramy, czyli w okolicach rowów jakichś melioracyjnych, sadzawek, stawów, dróg, zakładów przemysłowych. Tam oczywiście mniszka nie zbieramy. Wybieramy się po mniszek na łąki, pastwiska, gdzieś daleko oddalone od zakładów przemysłowych, od dróg. Tam jest mniszek najzdrowszy. No i oczywiście gdzieś w ogrodach, gdzie wiemy, że nie stosujemy żadnej chemii, gdzie nie stosujemy żadnych nawozów sztucznych. Tam oczywiście możemy go zbierać i nie zmarnujmy takiej okazji, bo on już kwitnie. Możemy zbierać właśnie teraz te koszyczki kwiatowe, możemy zbierać liście, możemy zbierać całe rośliny, łącznie z korzeniami. I ja na przykład zachęcam, żeby stosować w postaci soku. Możemy teraz właśnie za pomocą wyciskarki wolnoobrotowej, czy sokowirówki, czy maszynki zwykłej do mięsa wyciskać taki sok i stosować na różne sposoby, bo on bardzo dobrze działa właśnie i na organizm, i na wątrobę, i na trzustkę, i na żołądek, i na jelita, i na odtrucie organizmu. On bardzo jest też polecany na przykład dla ludzi, którzy zmagają się z anemią, a takich ludzi nie brakuje wśród ludzi starszych na przykład, bo oni zwykle mają kłopoty z przyswajaniem żelaza, a mniszek ma bardzo dużo właśnie żelaza w swoim składzie.
A czy można na przykład kupić mniszek jakiś w sklepach ziołowych? Czy to lepiej samemu zbierać?
Najlepiej oczywiście zbierać samemu, ale możemy oczywiście kupować w sklepach zielarskich, ale to tylko takich firm, które my uznajemy za sprawdzone, uczciwe, bo firm oferujących różne zioła jest bardzo dużo na rynku. No i niestety muszę powiedzieć, że są wśród nich również firmy nieuczciwe. Musimy mieć dobrą firmę, zaufaną firmę i oczywiście możemy taki właśnie mniszek też kupować w sklepach. Jest na przykład mniszek lekarski w postaci sproszkowanego korzenia, bo w kuracjach właśnie przeciwnowotworowych sprawdzają się między innymi korzenie mniszka. I ja tu właśnie podaję w tej książce taki przepis, jak przygotować taki specyfik właśnie ze sproszkowanych korzeni mniszka lekarskiego, ale również i z liści. Bo ja polecam, żeby takie właśnie leki przeciwnowotworowe z mniszka i z korzeni, i z liści stosować naprzemiennie. Bo troszeczkę inny skład jest liści, troszeczkę inny skład jest korzeni. I dopiero kiedy się zastosuje i liście, i korzenie w takich kuracjach przeciwnowotworowych, to dopiero wtedy można oczekiwać dobrego rezultatu. Ale tak jak mówię, nigdy nie podejmujemy takiej kuracji przeciwnowotworowej na własną rękę. Musi wiedzieć o tym onkolog. Musimy go o tym poinformować, musimy z nim to wszystko konsultować. Na szczęście jest dużo doniesień naukowych, że ten mniszek lekarski działa przeciwnowotworowo, więc lekarz może albo zmienić nam dawkowanie cytostatyków, albo oczywiście poinformować, czy my mamy ten mniszek lekarski stosować w czasie zabiegu radioterapii, czy chemioterapii, czy po tym zabiegu. W każdym razie mniszek lekarski działa naprawdę wielokierunkowo. A przy nowotworach to nawet bym powiedział bardzo inteligentnie, dlatego że pobudza on proces apoptozy. Tu będę już trochę taki naukowy, będę się posługiwał takimi naukowymi określeniami. Pobudza proces apoptozy w komórkach nowotworowych, czyli samouśmiercania, do czego właśnie dąży współczesna medycyna. Żeby właśnie pobudzić w komórkach nowotworowych ten proces, bo w tych komórkach nowotworowych ten proces apoptozy jest w zasadzie zahamowane. One mnożą się bez ustanku. Dlatego trudno z nimi walczyć, z tymi komórkami właśnie nowotworowymi, a tu właśnie mniszek bardzo pomaga, dlatego że pobudza w nich proces samouśmiercania, ale nie tylko, bo są takie nowotwory, które są bardzo oporne na działanie cytostatyków, czyli tych leków przeciwnowotworowych stosowanych w chemioterapii, a jeśli się stosuje jednocześnie mniszek lekarski w takich kuracjach, to nawet obserwowano uwrażliwienie komórek nowotworowych na działanie cytostatyków, czyli tych leków, które stosuje się w chemioterapii. Czyli to jest roślina naprawdę bardzo wartościowa.
Przypomnijmy,
ale
więc,
powtarzam, taką kurację trzeba konsultować z onkologiem.
Tak.
Zawsze.
Przypomnijmy więc, mniszek lekarski w walce z nowotworami, Zbigniew Nowak. Warto po tę książkę sięgnąć. Pięknie wydana, 156 stron. I bogato ilustrowana i konkretne porady, czego próbkę tutaj mieliśmy teraz od samego autora na naszej antenie. Bardzo panu dziękujemy.
Dziękuję serdecznie.
Za tę książkę, za tę opowieść o niej dzisiaj teraz.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kłaniamy się panie Zbigniewie. Pan Zbigniew Nowak był z nami na antenie i już witamy naszego kolejnego gościa w naszej audycji. Pani Elżbieta Śnieżkowska-Bielak, halo.
Halo, dzień dobry. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani, witamy serdecznie w Radio Maryja. I chcemy opowiedzieć o pani najnowszym dziele, chyba najnowszy, nie wiem, ale zaraz dowiemy się, opowieść o władcach polskich. Tak? To jest...
Tak. To jest moja, że tak powiem, książka, którą sobie bardzo cenię, gdyż próbowałam w niej dzieciom opowiedzieć o polskiej historii. I myślę, że by się udało. Są tutaj takie rozdziały jak opowieść o tym, jak to książę Polan Mieszko chrzest z Czech przyjął. Opowieść o Wielkim Zjeździe w Gnieźnie i królu Bolesławie Chrobrym. O zwycięstwie Bolesława Krzywoustego pod Głogowem i Wrocławiem. Dlaczego króla Kazimierza Wielkim nazwano? Wielkie zwycięstwo Władysława Jagieły pod Grunwaldem. No i oczywiście jest tutaj napisane również, jest tutaj opowiadanie, opowieść o tym, jak królowa Bona Wawel urządzała, kiedy przyjechała do nas z Włoch i rozpoczęła, jak to kobieta, porządki na Wawelu. Następnym opowiadaniem, następną opowieścią jest Stefan Batory, król, co Polakiem nie był, ale Polskę kochał. Bo to był już król elekcyjny, więc nie był Polakiem, ale Polskę kochał. Opowieść starego żołnierza o tym, jak król Jan III Sobieski Turków pod Wiedniem pokonał i Polska stała się przedwórzem chrześcijaństwa. I o tym, jak to król Jan Kazimierz w czasie potopu szwedzkiego śluby we Lwowie złożył. A ostatnie opowiadanie już jest takie trochę lżejsze. Opowiada o obiedzie czwartkowym u króla Stasia, który to obiad który to obiad zgromadził bardzo znanych, oświeceniowych pisarzy, poetów, a król, jako że był mecenasem sztuk wszelkich, chętnie ich zapraszał.
Pani Elżbieto, jest wiele książek o historii, też wiele jest dla dzieci, ale ta książka szczególnie zachęca do wzięcia jej, ponieważ raz, że tu mamy te tematy, pani nam tutaj wyliczyła, bardzo ciekawe tematy i od Mieszka aż po ostatniego króla Polski.
Tak.
Ale też...
To znaczy wszyscy ci władcy, którzy byli, prawda, w czasie naszej całej historii Polski i władcy elekcyjni, znaczy nie wymieniłam wszystkich, wymieniłam 10 najważniejszych, 10, którzy uważam, że zasłużyli się jakoś dla kultury polskiej, dla historii polskiej, dla wszelkich zwycięstw militarnych w Polsce, no i dla szerzenia wiedzy o Polsce w Europie.
I mamy tak barwny język, to nie jest opowieść sucha daty, fakty, nazwiska, ale na przykład książę Polan Mieszko siedział mocno zamyślony, dumał o tym, że jest i tak dalej. A więc tak wchodzimy jakby do komnaty królewskiej, co się dzieje, o czym myślał, co robił. Jest to tak barwnym językiem opowiedziane. Takie różne ciekawostki tutaj. Też jest wiele takich szczególików, które sprawiają, że to się bardzo dobrze tę książkę czyta. I malowanie takie słowem, to chyba dla dzieci
książka
jest bardzo ważne.
Przy okazji powiem, że książka jest bardzo przepięknie ilustrowana.
No właśnie.
Jest przepięknie ilustrowana przez panią Monikę Giełżecką, wybitną ilustratorkę książek dla dzieci. I te ilustracje rzeczywiście przybliżają młodemu człowiekowi epokę, o której się mówi. Przybliżają tamte czasy. Musimy, że tak powiem, uczyć dzieci historii Polski, pokazywać im epoki, które były, czasy, które minęły i nauczyć się wyciągania wniosków, bo historia jest nauczycielką życia, prawda, jak to się mówi. Dlatego też po tych opowieściach zamieściłam zadania, pytania takie, które, że tak powiem, przybliżają czytanie ze zrozumieniem tych tekstów.
Boże, po każdym rozdziale jest taka wstawka, po każdym jednym rozdziale właśnie.
Po każdym rozdziale są zadania, są pytania, na przykład jak się nazywał książę Polan, gdzie umieszczony był jego zamek, uzupełnić zdania opisujące kraj Mieszkę wiadomościami z tekstu. A więc dziecko musi sięgnąć do tekstu, żeby tutaj coś uzupełnić i jest to narysuj, tutaj jest coś, żeby to połącz pytanie z właściwą odpowiedzią. Prawda? Albo
różne rebusy, podziel zdanie na wyrazy i jest cały szereg różnych literek do podzielenia. Do pokolorowania. Widzę też takie czarno-białe rysunki, szkice do pokolorowania. Tak. Krzyżówki.
Tak, są też szkice do kolorowania. Tak, są. Tak, narysuj króla Bolesława w koronie i z berłem. Na przykład. W drugim rozdziale. Także jest to też możliwość, że tak powiem, ukazania talentów twórczych dziecka. I jego wyobraźni, poruszenia jego wyobraźni.
Mamy nawet portret Kazimierza Wielkiego, pędzla Matejki, znaczy szkic Matejki, i można się poczuć jak Jan Matejko, kolorując ten portret Kazimierza Wielkiego właśnie z tej...
Tak, to znaczy pani Giełżecka, kiedy rysowała te postacie królów, to troszeczkę, prawda, wpatrywała się w obrazy Matejki, ale nie wszystkie, bo przecież tutaj mamy na przykład Wojów pod Głogowem. To zupełnie jest, że tak powiem, twórcza wizja artystki, która to malowała. Albo mamy na przykład Karczmę, o Bolesławie, o Kazimierzu Wielkim. Opowieść odbywa się w karczmie. Jeden z Polaków, pan Semko z Janowa ze swoim Gierkiem Pieckiem z Lublina jechali gościńcem, czyli drogą, no a że dzień był gorący, postanowili się czegoś niechłodnego napić i za zakrętem karczmę znaleźli. Jest tutaj rysunek karczmy taki, jak to było, jak to, że tak powiem, drzewiej w Polsce bywało. Czyli kiedyś tam w Polsce było. I są rozmowy, są też rysunki pięknych zamków, ilustracje pięknych zamków. O, pokoloruj portret Kazimierza Wielkiego. A więc dzieci mają co do roboty przy tej książce, a jednocześnie to jest książka, która po prostu rozwija intelektualnie
dziecko. A przy rozdziale o królowej Bonie jest, zaznacz krzyżykiem, te warzywa, które sprowadziła królowa Bona do Polski. Mamy tutaj galerię różnych warzyw i trzeba to właśnie wybrać, które są te włoskie, a które nasze. I rycerz Mondrala wyjaśnia. To też taka ciekawa sprawa.
Tak, rycerz Mondrala wyjaśnia. Ja tego rycerza Mondrale zamieściłam po to, że te opowiadania są tak leciusieńko stylizowane na staropolszczyznę. I są tutaj różne wyrazy, które dziecko może nie pojąć, nie zrozumieć. Na przykład, dlaczego się mówiło nie mamo, tylko pani matko. A tak się kiedyś, prawda, w staropolszczyźnie, w dawnej Polsce, w Królestwie Polskim mówiono pani matko, nie mamo. Albo mama, daj mi to, tylko mam pani matko. Czy pani matka pozwoli, a więc tak z wielką czcią, że tak powiem. Prawda, albo tłumaczę tutaj na przykład, co to jest arras, co to jest styl renesansowy, co to jest kapela, co to jest komnata albo dworka.
Oczywiście językiem bardzo przystępnym dla dzieci, bo to jest czytelnik tej książki.
No to jest po prostu poszerzanie zasobu wiedzy i słownictwa przez dziecko. Mm-hmm. To jest można władca, wielki wezyr. Takie podstawowe rzeczy, które, no, co tu dużo mówić. Dzisiaj technika wyprzedza humanistykę.
Jak się pisze taką książkę dla dzieci?
Jeżeli mądrzy pisarze i mądrzy ludzie nie będą tłumaczyli dzieciom takich bardzo ważnych rzeczy z naszej kultury, z naszej historii, z naszej nawet filozofii, to po prostu technika, która się dynamicznie rozwija, stworzy nam społeczeństwo technokratów. Mhm. W związku z tym trzeba takie rzeczy humanistyczne przemycać, tworzyć, i wielkie jest zadanie dla rodziców, ażeby dzieciom tę książkę kupowali i czytali.
W atrakcyjnej formie. A czy pani, pisząc tę książkę, też w międzyczasie sprawdzała na dzieciach, tak to powiem może brzydko, jak na nie działają te opowieści? Czy to też było, tak się to odbywało?
To znaczy, ja to mogę powiedzieć na przykładzie swoich wnuków, bo ja mam wnuka siedmioletniego i jak tylko się książka ukazała, to pierwszym był młodym człowiekiem, któremu ja tę książkę podarowałam.
Takim był recenzentem pierwszym tej książki.
I mój syn mu czytał na dobranoc te opowieści wszystkie i był zainteresowany później, kiedy mu tam coś chciałam to przeczytać, mówię, babciu, wszystko już wiem. Tato mi całą książkę przeczytał i była bardzo ciekawa. Tak no, znam też chłopca 11-letniego, który tę książkę ode mnie dostał i też zadzwonił do mnie i bardzo mi podziękował, bo akurat na lekcjach historii mu się to po prostu przyda. Mhm. Także wydaje mi się, że książka jest wartościowa i przepięknie ilustrowana, naprawdę przepięknie ilustrowana.
Duże ilustracje, nieraz na całą, na pół strony, bardzo barwne, ciepłe takie kolory, wyraźne postacie, które aż zachęcają, żeby wziąć, spojrzeć. I tak sobie myślę, taki rozdział, żeby tak przeczytać jeden rozdział, zrobić te wszystkie rebusy, pokolorować, no to cały wieczór chyba zejdzie z dzieckiem.
Tak, tak. Tutaj jest zadanie dla rodziców, żeby rodzice jednak z dzieckiem takie te książkę czytali, żeby z nim omawiali, rozmawiali. Nawet pod okiem rodzica dziecko może rozwiązywać te zadania i wtedy rodzic może naprowadzić, z dzieckiem sięgać do tekstu i przy okazji nauczyć dziecko czytać ze zrozumieniem. A to później już w starszych klasach szkoły podstawowej i szkoły średniej bardzo się przydaje.
I w efekcie potem będziemy mieć piękną, barwną, kolorową książkę, która już taka jest, plus piękne, barwne ilustracje fantazyjne naszych dzieciaków. No i będzie arcydzieło po prostu efektem końcowym tego wspólnego czytania, takiego twórczego, bo o to tutaj chodzi. Przecież, żeby to też kolorować, pisać, podkreślać, tak. I tak dalej.
Tak, to jest książka do twórczego czytania, rzeczywiście.
Bardzo pani dziękujemy i za książkę przede wszystkim, i też za tutaj, za tę opowieść na naszej antenie. Nasz czas już się kończy, niestety.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Gorąco
pozdrawiam
polecamy.
Całą redakcję.
Czy jest planowana jakaś kontynuacja tego typu opowieści jeszcze? Może o kimś innym teraz? Tu o Władcach.
To znaczy, no, jeżeli będzie taka potrzeba, to oczywiście. Mhm. Ja w tej chwili też byłam w temacie historii, ale w innym wydawnictwie wydałam dla młodzieży książkę o żołnierzach wyklętych. Oni byli niezłomni, podmiotowo oni byli niezłomni, ale jeżeli będzie taka kontynuacja, to oczywiście. Na razie, o ile wiem, jest na tapecie u państwa wydawniczej, że tak powiem, będzie Różaniec dla dzieci mojego autorstwa. To wiem, że będzie. I jeszcze są książki, które wydałam 2 lata temu u państwa, Rozmowy z aniołem stróżem. To są 3 takie, seria 3 książeczek. Także jeżeli będzie tylko zapotrzebowanie na kontynuację takiej książki o władcach polskich, to ja oczywiście bardzo chętnie napiszę.
Bardzo pani dziękujemy i życzymy pani wielu roześmianych twarzy dzieci przy czytaniu tej książki, a myślę, takie będą, będzie ich bardzo wiele. Pani Elżbieta Śnieżkowska-Bielak była naszym gościem. Szczęść Boże, dziękujemy raz jeszcze.
Szczęść Boże.
A mówiliśmy o opowieściach o władcach polskich autorstwa pani Elżbiety.